Proszę otwórzcie drugą królewską, 12 rozdział. Dokończymy ten rozdział dzisiaj, druga królewska, 12 rozdział. I dzisiejszym tematem wiodącym, choć dopiero dotrzemy do niego pod koniec tego urywka, tematem wiodącym będzie, w jakim towarzystwie się obracasz. Czyli to, w jakim towarzystwie się obracasz, kto jest twoimi przyjaciółmi, kim są twoi przyjaciele, decyduje o życiu i śmierci. Decyduje, tak więc dzieci, młodzież, zwracajcie na to uwagę, zapamiętajcie, to jest wybór, kto jest, kim jest moje towarzystwo, które sobie obieram za moje. Dlatego, że to będzie miało wielkie, doniosłe skutki, nie tylko w tym, ale na całą, nie tylko w tym życiu, ale na całą wieczność. Tak więc druga królewska, 12 rozdział, począwszy od 10 wersetu, przeczytamy teraz do końca tego rozdziału. Proszę, uważajcie. Wtedy kapłan Jehojada wziął jedną skrzynię i zrobił w jej wieku otwór i ustawił ją obok ołtarza z prawej strony wejścia do świątyni Pana. Słuchajcie, oto świątynia Pana pojawia się ponownie przez długi czas. Nie było wspomnienia o niej i pojawiła się, jak pamiętacie, w 11 i teraz w 12 wersecie ponownie. I ustawił ją obok ołtarza z prawej strony wejścia do świątyni Pana. Kapłani zaś, strzegący progu, składali tam wszystkie pieniądze wnoszone do świątyni Pana. Ilekroć zaś zobaczyli, że w skrzyni jest dużo pieniędzy, przychodzili pisarz królewski i arcykapłan, zgarniali, przeliczali pieniądze, które się znalazły w świątyni Pana, a po odliczeniu dawali pieniądze wykonawcom robót ustanowionym dla świątyni Pana, a ci przekazywali je cieślom i budowniczym, którzy pracowali w świątyni Pana, i murarzom, i kamieniarzom, i na zakup drzewa, i ciosanego kamienia, na naprawianie uszkodzeń świątyni Pana, i na pokrycie kosztów tego, co mogło wyniknąć przy naprawie. Wszelako z pieniędzy, które wnoszono do świątyni Pana, nie sporządzano dla świątyni Pana srebrnych miednic, szczypiec, kropielnic, trąb, ani żadnych przyborów złotych, ani przyborów srebrnych. Lecz oddawano je wykonawcom robót i ci naprawiali za nie świątynię Pana. Nie rozliczano się z tymi mężami, którzy przekazywali pieniądze do ich rąk, aby je wypłacali wykonawcom robót, gdyż ci postępowali uczciwie. Lecz opłat z ofiar za winę i opłat z ofiar za grzechy nie wnoszono do świątyni Pana, one przypadały kapłanom. W tym czasie nadciągnął Hazael, król Aramu, uderzył na Gad i zdobył je. Następnie Hazael zamierzał wyprawić się na Jeruzalem. Wtedy Joasz, król judzki, zebrał wszystkie poświęcone dary, które złożyli jego przodkowie, królowie judzcy Jehoszafat, Jehoram i Achazjasz, oraz swoje własne poświęcone dary i wszystko złoto, jakie się znalazło w skarbcach świątyni Pana i domu królewskiego, i wysłał je Hazaelowi, królowi Aramu, i ten odstąpił od Jeruzalemu. Pozostałe zaś sprawy Joasza i wszystko, czego dokonał, jest zapisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich. Dostojnicy jego wystąpili i uknuli spisek i zabili Joasza w domu w Milo, który jest przy zejściu do Sila. A byli to Jozakar, syn Szimeata, i Jehozabad, syn Szomera, jego dostojnicy. Oni go zabili i tak poniósł śmierć. Pochowano go obok jego ojców w mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Amasjasz, jego syn. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Prosimy o Panie, abyśmy z wielkim wyczekiwaniem, z wielkim przynagleniem zawsze udawali się do Twojego słowa, nawet jeżeli Twoje słowo naszym leniwym głównie z lenistwa wynikającą ignorancją naszym umysłom wydaje się częstokroć, że to słowo jest ubogie. Prosimy o Panie, poucz nas. Prosimy, wlej w nasze serca i właśnie to przynaglenie i oczekiwanie Twojego dzieła, Duchu Święty, w naszym życiu. I właśnie ku tej ufności i z tą ufnością zwracamy się do Ciebie, oczekując Twojego działania w naszym życiu. Amen. Tak więc omówiliśmy już pierwsze, dawno temu, nie tak dawno, pierwsze 10 wersetów. Jeżeli pamiętacie, słowo pieniądze, czyli srebro, pojawia się ile? 14 razy w tym rozdziale. Dlatego ostatnim razem kazanie, które nawiązywało do tego urywka, do tego rozdziału, było kazaniem o dziesięcinie. I pamiętacie, jednym z głównych zachęt, które odbieramy z tego nauczania Słowa Bożego, jest takie, abyśmy nie dali się złapać. Słowo zachęca nas do dokładnego wyliczania dziesięciny. Dlatego właśnie, dlaczego? Dlatego, że nasz Pan jest łaskawy. On jest o wiele łaskawszy, jak pamiętacie, niż urząd skarbowy. I to powinno nas motywować do bycia dokładnym. Dlatego, że pamiętamy to wyzwanie nieba. Przetestujcie mnie, a zobaczycie, czy nie otworzę wam bram nieba. I oczywiście jest to nawiązanie do czasów Elizeusza i czasów wielkiego głodu. Pamiętamy jeszcze, czym była świątynia. Świątynia była czym, co oznaczała świątynia pośrodku ludu Bożego, czy pośrodku Izraela, pośrodku ziemi. Świątynia oznaczała, oczywiście była znakiem Bożej obecności pośrodku swojego ludu. Była obrazem struktury i uporządkowania całego kosmosu. A w jaki sposób cały kosmos jest uporządkowany? No mamy ziemię, mamy firmament i mamy niebo. Co więcej, świątynia była wskaźnikiem kondycji duchowej ludu Bożego. Czyli to, w jakim stanie była świątynia, wskazywało na duchową kondycję, w jakiej akurat znajdował się Izrael, znajdował się lud Boży. I pamiętajmy o tym, nie zapominajmy, że świątynia to również oznacza ciało Chrystusa, jest obrazem ciała Chrystusa. Tak więc jeżeli ciało Chrystusa, to i my jesteśmy świątynią, jak zresztą to jest powiedziane, że my jesteśmy świątynią Bożą, świątynią Ducha. Tak więc jest to istotna rzecz, dlatego że w tym rozdziale, czy w końcówce, w drugiej części, to te słowa, które słyszeliśmy, coś się zrobi, Joasz, coś zrobi świątyni i to będzie wskazywało właśnie na te rzeczy, o których wspomniałem. Joasz zaczyna panować i wydaje się, że na samym początku wreszcie nastąpi odnowa ludu Bożego, odnowa Kościoła. I rzeczywiście odnowa ma miejsce, ale jaka odnowa ma miejsce? Odnowa na pół gwizdka. Dlatego, że nawet sama świątynia, niby postanowienia są wielkie i znaczne, ale dopiero po 23 latach się wszyscy orientują, że z tych pieniędzy, które niby są zbierane, nic i tak nie jest robione. I jak pamiętamy, jest wyraźne wskazanie na początku 12 rozdziału, że dopóki żyje kapłan Jehojada, wszystko idzie w miarę dobrze. W miarę dobrze. I Jehojada, ponieważ te zaniedbania świątyni stają się uporczywe, jak widzicie w 10 wersecie, wdraża środki, aby się upewnić, że świątynia będzie naprawiona. Tak więc ustawił skrzynię z otworem, gdzie kapłani składali pieniądze przynoszone przez lud. Następnie pieniądze były przeliczane przez dwóch świadków, podobnie jak to jest u nas w kościele. Dlaczego przeliczamy w dwie osoby pieniądze, które zbieramy na ofiarę? No nie dlatego, że sobie nie ufamy, ale dlatego, że chcemy siebie nawzajem chronić. I teraz zwróćcie uwagę, dochodzimy do wersetu 13 do 15 i te wersety to jest oczywisty chiasm. Dlaczego? Dlatego, że zwróćcie uwagę, że 13 werset, 12 też zresztą, 13 werset jest powtórzony w wersecie 15. Tak więc mamy powtórzenie, czyli autor chce, abyśmy się skupili na tym, co jest powiedziane w wersecie 14. A w wersecie 14 mamy: wszelako z pieniędzy, które wnoszono do świątyni Pana, nie sporządzano dla świątyni Pana srebrnych miednic, szczypiec, kropielnic, trąb, ani żadnych przyborów złotych, ani przyborów srebrnych. I wydaje się, że jest to jakieś pewne wskazanie, o którym reszta tego rozdziału będzie traktowała. A mianowicie naprawiano świątynię, wydaje się, że naprawiano świątynię z zewnątrz, tak żeby lepiej wyglądała, jednak lekceważono przybory używane, wszelkie narzędzia, wszystko, co było używane w środku, czyli w kulcie świątynnym. Czyli bardzo dbali na to, o to, co, jak świątynia się jawi zewnętrznie, podczas gdy w środku zaniedbania nic nie zrobiono, aby naprawić te zaniedbania, które powstały. I wydaje się, że to jest wskazaniem na właśnie kondycję całego ludu Bożego. Nawrócenie jakieś wydaje się, że było. Ale jakie było? No niestety jedynie powierzchowne i zewnętrzne. A nawrócenie zewnętrzne, to jak inaczej można to zewnętrzne nawrócenie opisać? No jest to nawrócenie pozorne, na pokaz, fałszywe czy obłudne. I oczywiście od razu, momentalnie powinniśmy myśleć o Ewangeliach, dlatego że jak pamiętacie, zasadą interpretacyjną ksiąg królewskich to są Ewangelie Starego Przymierza i wszystko, co mamy w księgach królewskich, zostało wypełnione w Ewangeliach. I oczywiście gdzie, czy ostrze krytyki, w jakim kierunku jest zwrócone naszego Pana? No głównie chodzi o obłudę faryzeuszy, że zewnętrznie jedynie wydają się tak, aby ludzie widzieli, że oni się modlą i że są na zewnątrz jak groby pobielane, ładnie odnowione, ale wewnątrz, ich wnętrze, tam nie ma żadnego oddania jeśli chodzi o Boga, żadnej miłości, umiłowania Jego i Jego słowa. I właśnie o tym na przykład czytamy w Ewangelii Mateusza 15:8. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Zewnętrzna przyzwoitość może być owocem ducha, jednak zewnętrzna przyzwoitość sama w sobie nie zbawia. Dlaczego? Dlatego, że tak jak w tym wersecie widzimy, serce musi być blisko Jezusa. I teraz co to oznacza? To oznacza, że moją jedyną pociechą jest Chrystus. Serce blisko Boga odrzuca ludzkie pociechy, wynalazki w postaci ludzkich, zewnętrznych, różnych pobożności, a zamiast tego lgnie do Słowa Bożego i trzyma się Słowa Bożego. Tak więc to jest miejsce, z którego odchodzi prawdziwie nawrócone serce, odchodzi pocieszone. Następnie mamy wersety 16 i 17, które oczywiście mówią Ewangelia. Podobnie słyszymy, głośno rozbrzmiewa Ewangelia w tych wersetach. Nie rozliczano się z tymi mężami, którzy przekazywali pieniądze do ich rąk, do wykonawców, aby je wypłacali wykonawcom robót, gdyż ci postępowali uczciwie. Tak więc na pamiątkę dla oddania, na pamiątkę tych uczciwych, zwykłych ludzi mamy właśnie ten werset, który rozbrzmiewa i będzie rozbrzmiewał przez całą wieczność. Nie trzeba było ich sprawdzać, nie trzeba było się z nimi rozliczać, co aż nieco brzmi niezupełnie tak, co normalnie należy czynić, ale dlaczego nie trzeba było z nimi się akurat rozliczać? Dlatego, że robotnicy uczciwie wszystko robili. Czyli słowem, jak, to jest bardzo dziwna rzecz, co się robi z pieniędzmi wspólnymi, na przykład w państwie, oczywiście są sprzeniewierzane, ale jednym słowem, robotnicy byli uczciwi i nie kradli. Nie kradli. I teraz, gdzie widzimy Ewangelię? Oczywiście mamy wyraźny kontrast w Ewangelii między, czy tutaj mamy wyraźny kontrast między nieuczciwymi kapłanami. Pamiętacie, Jehojada musiał sporządzić skrzynię i musiał otwór w niej zrobić, tak żeby łapa kapłańska się w nim nie zmieściła. Czyli mamy wyraźny kontrast między nieuczciwymi kapłanami a prostym ludem, który uczciwie naprawiał świątynię. Tak więc wszystko to mówi o Jezusie, wszystko znajduje swoje wypełnienie w Nim. Co to konkretnie oznacza? Wszystko znajduje swoje wypełnienie w Ewangeliach. I teraz ten werset, werset 16, wskazuje natychmiast na to, co się działo za czasów Jezusa. Oto chciwi przywódcy religijni i prosty, uczciwy lud szukający Boga. I mamy to w Ewangelii Łukasza 16:14. A słyszeli to wszystko faryzeusze, zwróćcie uwagę, podsumowanie ich charakteru, którzy byli chciwi. Naśmiewali się z niego. Oczywiście szyderstwo to jest główna charakterystyka. I pierwszy Tymoteusza 3:3, jaki powinien być biskup, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierżysty, lecz łagodny, nieswarliwy i zwróćcie uwagę, niechciwy na grosz, niechciwy na grosz. Tak więc w Księgach Królewskich mamy mamy już ten kontrast między przywódcami religijnymi, którzy byli chciwi, podczas gdy zwykli, ciężko pracujący ludzie uczciwie lgnęli do Boga. Werset 17 mówi o tym, że opłaty za ofiary, jak to było przypisane przez Mojżesza, miały pójść na utrzymanie kapłanów. I teraz wszystko było dobrze, tak jak na początku 12 rozdziału już mamy zawzmiankowane. Wszystko było dobrze, dopóki żył kapłan Jehojada, który umiera w wieku 130 lat. Następnie co się dzieje? Następnie przywódcy Jerozolimy powodują odstępstwo od Boga. Jak tylko Jehojada zamknął oczy, to zaraz do tego wrócimy, jak to mechanicznie, technicznie się wydarzyło, przywódcy momentalnie odstąpili od Boga i temu odstępstwu przeciwstawia się syn Jehojady. Syn Jehojady mówi, przeciwstawia się temu odstępstwu, które zaraz po śmierci jego taty zaczęło następować, a Joasz, król, nie pomny na to, że dzięki kapłanowi w ogóle żyje, inaczej by go nie było, morduje syna swego wybawiciela, morduje Zachariasza, syna Jehojady, z którym najprawdopodobniej, jak pamiętacie, bawił się na podwórku jako chłopiec. Czyli Joasz, król izraelski, brak wdzięczności, za który przyjdzie mu zapłacić. I później pojawia się jedno małe słowo w wersecie 18. W tym czasie nadciągnął Hazael, król Aramu, który uderzył na Gad i zdobył je. I nagle wszystko zaczyna przyjmować zdecydowanie inny kierunek. Nadciąga król Aramu, to nadchodzi sąd Boży. I jak czytamy w drugiej księdze królewskiej, 24 rozdział, król Aramu nadciąga, i to jest podkreślone, słuchajcie, z bardzo nielicznym wojskiem. W porównaniu z wojskiem, które posiadała Juda, Jerozolima, król Aramu nadciągnął z niewieloma. Jednakże nie przeszkodziło mu to w zwycięstwie. Pokonuje Judę z wielokrotnie większą armią, zabija przywódców Judy i następnie chce zająć Jerozolimę. I wtedy Joasz, jak czytamy, wtedy Joasz, 19 werset, król judzki, zebrał wszystkie poświęcone dary, które złożyli jego przodkowie. Tak więc Joasz sam wstępuje w rolę łupieżcy i sparaliżowany strachem chłop okrada, sam własnoręcznie łupi i okrada, pamiętacie, świątynię Bożą. Tak więc wszystkie te znaki, o których mówiłem na początku, teraz one wpadają. Teraz on własnoręcznie łupi świątynię Bożą. Bierze w swoje łapy, jak czytamy, rzeczy poświęcone. Co to oznacza, kiedy on bierze w swoje łapy rzeczy, które są poświęcone? Co to oznacza? To oznacza, że sam staje się święty, jak gdyby. I za chwilę będzie potraktowany jak święty, w cudzysłowie, doświadczy tej świętości, która, czy konfrontacji ze świętością, która do niego nie przynależy. Tak więc ten, Joasz, który oczyścił świątynię, którego Bóg obiecany Boży, ten sam teraz ją okrada. Tak więc odnowa i nawrócenie Judy, zwłaszcza jej przywódców, jak widać po końcówce tej historii okazało się powierzchowne. Coś się tam nawrócili, coś tam próbowali odnowić tą świątynię z zewnątrz, żeby wszyscy widzieli, że odnawiają, ale co? Jak widać, serce ich pozostało niewzruszone. Następnie ma miejsce sąd nad królem, czyli, jak czytamy, dostojnicy jego wystąpili i uknuli spisek i zabili Joasza w domu w Milo, które jest przy zejściu do Sila, a był to Jozakar, syn Shimeata, i Jehozabad, syn Szomera, jego dostojnicy. Oni go zabili i tak poniósł śmierć. Tak więc oto coś, co było bardzo powszechne, jak pamiętamy, może jeszcze, na porządku dziennym, na północy, po raz pierwszy ma miejsce w Judzie, na południu. Skrytobójczy zamach stanu. I nie mamy tutaj przynajmniej opowiedzianych wszystkich zbrodni Joasza, ale wiemy już wystarczająco dużo z jego charakteru na podstawie II Królewskiej i na podstawie II Kronik. Wiemy, że Joasz nie znał sojuszy, nie znał przyjaźni, nie miał żadnej wdzięczności, żadnej lojalności, zamordował swojego przyjaciela z podwórka. Najprawdopodobniej doprowadził też, słuchajcie, do śmierci innych przywódców Judy. Z jakiego powodu, na jakiej podstawie możemy myśleć, że to on wydał innych przywódców Judy królowi Aramu, który ich zamordował? Otóż dlatego, że czytamy, że król Aramu ich zabił, a w Jerozolimie nie był. Czyli najprawdopodobniej wraz z okradzeniem świątyni, Joasz nie tylko okradł świątynię i oddał to królowi Aramu, żeby go zaspokoić i uspokoić, ale najprawdopodobniej wydał również swoich współprzywódców, żeby go uspokoić. Tak więc Joasz zachowywał się coś na podobieństwo Stalina, zastraszony, bez wiary, nieufający nikomu morderca. Nic więc dziwnego, że najbliżsi w końcu podwładni uknuli spisek i zamordowali go, obawiając się, że wkrótce pewnie przyszedłby czas na to, że on zamorduje ich. Tak więc jest to obraz świata pozbawionego wiary. Liczy się tylko siła. Jeżeli ktoś nie ma wiary, to sam ze swoich zasobów musi zadbać o swoje bezpieczeństwo. Nie ma innego sposobu. Tak więc gwałt i przemoc. Widzimy gwałt, przemoc, rozlew krwi. Nie ma żadnych zasad. Sam muszę zadbać o siebie bez względu na to, przy pomocy jakich środków, ale to osiągnę. I zwróćcie uwagę, i w taki sposób kończy się historia. Doszliśmy do końca. Historia, która tak wspaniale, z taką chwałą się rozpoczęła. Oto Bóg w swojej wierności, pamiętacie na początku, i wierności słowa danego Dawidowi, zachował sobie potomka. Jedynego, ostatniego, pamiętacie, bezbronnego niemowlaczka, Joasza. Ostatni, wbrew nienawiści Atalii. I chłopaczek rósł, słuchając Jehojady, wszystko było dobrze. Ale teraz dochodzimy do kluczowego źródła kłopotów. A kluczowe źródło kłopotów właśnie sprowadza się do tego, jakie towarzystwo ci imponuje. Z kim, z jakim, taka kalka językowa, z jakim tłumem biegasz? What crowd you run with? I kluczowy werset, wydaje się, który wyjaśnia nam mechanizm, w jaki sposób to wszystko, cały ten dramat i tragedia nastąpiła, znajdujemy w 2 Kronik 24:17. I oto Joasz zaczął słuchać innych ludzi, otoczył się złym towarzystwem i otoczył się złym towarzystwem ku własnej zgubie. I w 2 Kronik 24:17 czytamy: po śmierci Jehojady przyszli książęta Judcy i oddali pokłon królowi. A, słuchajcie, słowo, które tam jest, to nie, jest nie tyle a, ale jest wtedy, potem. To jest bardzo kluczowa rzecz. Potem, wtedy król ich wysłuchał. Tak więc oto przyszli książęta i o czym ten werset mówi? Król otoczył się innym towarzystwem niż kapłan Jehojada. Zaczął słuchać innych rzeczy niż te, które mówił mu kapłan Jehojada. Jego już nie było. I teraz jakie rzeczy? Zwróćcie uwagę, ten werset mówi, jakich rzeczy zaczął słuchać król Jehoasz. Król Joasz, jakich rzeczy zaczął, jakie rzeczy zaczęły być dla niego atrakcyjne. I oczywiście były to pochlebstwa. I to tutaj mamy pierwsza rzecz, która jest cechą charakterystyczną złego towarzystwa. Złe towarzystwo często nęci nas i zwodzi pochlebstwami. Chce nas zatrzymać pochlebstwami. I podobnie stało się z królem judzkim. Oddali mu pokłon, otoczyli go wszelkimi pochlebstwami i wtedy król zaczął ich słuchać. I słuchajcie, mamy całą serię rzeczy, to są tylko niektóre z wybranych urywków. I oczywiście przeczytam je najpierw wszystkie, bo jak zacznę omawiać krótko pierwsze, to wy i tak będziecie czytać kolejne. Tak więc przeczytamy wszystkie najpierw. Ozeasz 7:5. W uroczystym dniu naszego króla, coś takiego miało miejsce w Jerozolimie, książęta upili się mocnym winem i wciągnęli go do towarzystwa naśmiewców. I co się stało z królem? No król się stał taki jak oni. Księga Przypowieści 24:1-2. Nie zazdrości, fajne słowo, nie zazdrości złym ludziom i nie pragnie ich towarzystwa, gdyż ich serce myśli o gwałcie, a ich wargi mówią o nieszczęściu. I co oznaczają te słowa? No nie zazdrości im. Dlaczego? Dlatego, że taki sam się staniesz. Jeżeli to ci będzie imponowało ci będzie towarzystwo złych ludzi, to tak będzie, tak wygląda twój koniec. I Przypowieści, to słynny, wszyscy to znamy, ten urywek, Przypowieści 22, 24 i 25. Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym, abyś nie nabrał jego obyczajów i nie przygotował pułapki na swoją duszę. Czyli jeżeli okażesz się taki niefrasobliwy, głupi i naiwny, że będziesz przebywał w takim towarzystwie, to w rezultacie co? Jaki jest rezultat i owoc? Stracisz własną duszę. Dlatego dzieci, ale nie tylko dzieci, młodzież, młodzi dorośli, wszyscy my, bardzo ważne jest, kto jest waszym bliskim przyjacielem, przyjaciółką, albo jakim towarzystwem się otaczasz. I to jest kluczowa rzecz, dlatego że złe towarzystwo jest w stanie ciebie wykoleić jak pociąg i zniszczyć. I oczywiście mamy być uprzejmi dla wszystkich, Jednak gdzie jest źródło mojej pociechy, pokrzepienia, rady, błogosławieństwa? Czy też, gdzie jest źródło, zwróćcie uwagę na takie rzeczy, zamiast pochlebstwa, gdzie jest źródło błogosławionego napomnienia? Tak Biblia nazywa napomnienie, że to jest błogosławione napomnienie ku życiu. Tak więc, jak to powiedział jeden, dwa dni temu, już nie zacytuję jego nazwiska, jeden z wielce niemiłościwie nam panujących, obecnie rządzących, powiedział ostatnio, pewnie na Twitterze, pokaż mi twoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś. I oczywiście to powiedział prawdę. Pokaż mi twoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś. I jak to zwykle bywa, towarzystwo, do którego nas ciągnie, zdradza, gdzie jest nasze serce. Czyli nasze towarzystwo zdradza jakości naszego serca. Towarzystwo, w jakim przebywamy, będzie miało na nas wpływ. Towarzystwo, znajomi, krąg, w którym przebywam, nigdy nie jest neutralny, jeśli chodzi o mój charakter. Zawsze nasi znajomi zawsze zachęcą mnie do dobrego albo zachęcą mnie do złego. Zawsze nabieramy schematów i zachowania myślenia ludzi, z którymi przebywamy. I to jest nieuniknione. Nieuniknione. Jak powiada przysłowie nasze, o którym wszyscy już pomyśleli dawno, wejdziesz między wrony i co, musisz krakać jak one. I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, o której musimy pamiętać, myśląc o towarzystwie. Jeszcze jedna rzecz, która jest ważna, to kim się otaczasz, jest, czy to jest tym samym. To jest tym samym, co jakie towarzystwo zaniedbujesz. Czyli brak odpowiedniego towarzystwa, czy zaniedbanie, mówimy konkretnie, zaniedbanie towarzystwa ludu Bożego też będzie miało na nas nieunikniony wpływ. I słuchajcie, ja nie wiem, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o jakieś osiągnięcia rodzicielskie, rodziców, to nie ma chyba rzeczy, która jest bardziej zachęcająca czy bardziej konkretna niż to, jak dzieci, które wyszły z domu, siedzą w kościele i przychodzą do kościoła, chodzą do kościoła, gdziekolwiek indziej by się nie znajdowały. I słuchajcie, to jest konkretne i wielkie pokrzepienie. Czyli kolejna rzecz jest taka, że nie tylko, że muszę unikać złego towarzystwa, ale nie wolno mi zaniedbywać towarzystwa ludu Bożego. Dlaczego? Dlatego, że według Słowa Bożego i według mądrości Bożej i to zaniedbanie będzie miało na mnie nieunikniony wpływ. I kończymy na groźnym wersecie, już wiecie, jaki to jest werset, groźnym wersecie naszego Kościoła, do którego 322 razy żeśmy się udali w katechezę. I oczywiście jest to 1 Jana 1,7, mówiąc o towarzystwie, którego nie wolno nam zaniedbywać bez konsekwencji. 1 Jana 1,7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości i według kazania Kena Gentry'ego, które pamiętam, nie wiem, 35 lat temu, wtedy społeczność mamy z sobą, bo jedno z drugim jest połączone. I wtedy krew Jezusa, no tam zresztą jest i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tak więc zwróćcie uwagę, że społeczność z ludem Bożym, jeżeli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, to jest to towarzystwo. Jakie to jest to towarzystwo? No, Księga Przypowieści określa to towarzystwo jako zbawienne. Dlaczego? Dlatego, że to jest kontekst zbawiennego napomnienia. Nigdzie indziej. W towarzystwie szyderców, w lekkim towarzystwie szyderców i ludzi złych. Nie spotkasz się z czymś takim. I wtedy krew Jezusa Chrystusa, zobaczcie, wtedy przychodzi do nas i to zapewnienie, i to pokrzepienie w tym kontekście. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy. Dziękujemy za Twoje pokrzepienie. Dziękujemy, że od Ciebie otrzymujemy i pokrzepienie, i przestrogę. Dziękujemy, że Ty pouczasz nas, abyśmy nie postępowali tak, jak Joasz postępował, ale zamiast tego, abyśmy się trzymali towarzystwa wiary, aby nasze uszy były wypełnione Twoim słowem. Amen.